tym miejscu faraon wstrząsnął się ze wstrętem. Meramen-Ramzesie, co widzisz? Zapytał Chaldejczyk. Spoza kuli wychyla się jakaś okropna głowa. Rude włosy jeżą się, twarz zielonkawej barwy, źrenice wywrócone na dół, że tylko białka oczu widać. Usta szeroko otwarte, jakby chciał krzyczeć. To trwoga, rzekł Beroes i zwrócił ponad kulę ostrze sztyletu. Nagle faraon aż zgiął się ku ziemi. Dosyć, zawołał, dlaczego mnie tak męczysz? Strudzone ciało chce spocząć, dusza ulecieć w krainę wiecznego światła, a wy nie tylko nie pozwalacie mi umrzeć, ale jeszcze wymyślacie nowe udręczenia. Nie chcę. Co widzisz? Od sufitu co chwilę spuszczają się niby dwie nogi pajęcze, straszliwe, grube jak palmy, kosmate, zakończone hakami. Czuję, nad moją głową unosi się potwornej wielkości pająk i osnuwa mnie siecią z lin okrętowych. Beroes zwrócił sztylet w górę. Meramen-Ramzesie, rzekł znowu, ciągle patrz w iskierkę i nie oglądaj się na boki. Oto znak, który podnoszę w waszej obecności, szeptał. Oto jest potężnie uzbrojony w pomoc boską, przewidujący i nieustraszony, który wywołuje was przez zaklęcia. Ajae, sarajae, ajae, sarajae, ajae, sarajae. Przez imię wszechmocnego i wiecznie żyjącego Boga. W tej chwili na twarzy faraona ukazał się spokojny uśmiech. Zdaje mi się, rzekł pan, że widzę Egipt. Cały Egipt. Tak, to jest Nil, pustynia, tu Memfis, tam Teby. Istotnie, widział Egipt, cały Egipt, ale nie większy od alei, która ciągnęła się przez ogród jego pałacu. Dziwny obraz miał jednak tę własność, że gdy faraon skierował na jaki punkt baczniejszą uwagę, punkt ten rozrastał się w okolicę prawie naturalnej wielkości. Słońce już zachodziło, oblewając ziemię złotawo-purpurowym światłem. Dzienne ptaki zasiadały do snu. Nocne budziły się w kryjówkach. W pustyni ziewały hieny i szakale, a drzemiący lew przeciągał potężne cielsko, gotując się do pościgów za łupem. Nilowy rybak śpiesznie wywłóczył sieci. Wielkie statki transportowe przybijały do brzegów. Znużony rolnik odejmował od żurawia kubeł, którym przez cały dzień czerpał wodę. Inny powoli wracał z plugiem do swej lepianki. W miastach zapalano światła. W świątyniach kapłani zbierali się na nabożeństwo wieczorne. Na gościńcach opadał kurz i milknęły skrzypiące koła wozów. Ze szczytu pylonów odzywały się jękliwe głosy wzywające naród do modlitwy. W chwilę później faraon spostrzegł ze zdziwieniem niby stado srebrzystych ptaków unoszących się nad ziemią. Wylatywały one ze świątyń, pałaców, ulic, fabryk, statków nilowych, chat wieśniaczych, nawet z kopalń. Z początku każdy z nich pędził w górę jak strzała, lecz wnet spotykał pod niebem innego, srebrnopiórego ptaka, który zabiegał mu drogę. Uderzał go z całej siły i obaj martwi upadali na ziemię. Były to niezgodne modlitwy ludzkie, które nawzajem przeszkadzały sobie wzbić się do tronu przedwiecznego. Faraon wytężył słuch. Z początku dolatywał go tylko szelest skrzydeł. Niebawem jednak mógł odróżniać wyrazy. I oto słyszał chorego, który modlił się o powrót do zdrowia, a jednocześnie lekarza, który błagał, ażeby jego pacjent chorował jak najdłużej. Gospodarz prosił Amona o czuwanie nad jego śpichrzem i oborą. Złodziej wyciągał ręce do nieba, ażeby bez przeszkody mógł wyprowadzić cudzą krowę i napełnić wory cudzym ziarnem. Modlitwy ich roztrącały się jak kamienie wyrzucone z procy. Wędrowiec w pustyni upadał na piasek, żebrząc o wiatr północy, który by mu przyniósł kroplę wody. Morski żeglarz bił czołem o poklad, ażeby jeszcze przez tydzień wiały wiatry ze wschodu. Rolnik chciał, aby prędzej wysychały bagna po wylewie. Ubogi rybak żądał, by bagna nie wysychały nigdy. I ich modły rozbijały się wzajemnie i nie dosięgały boskich uszu Amona. Największy zgiełk panował nad kamieniołomami, gdzie przestępcy skuci w łańcuchy za pomocą klinów moczonych wodą rozsadzali ogromne skały. Tam partia robotników dziennych błagała o noc, aby spać się położyć, podczas gdy budzeni przez dozorców robotnicy partii nocnej bili się w piersi, aby nigdy nie zachodziło słońce. Tam kupcy, którzy nabywali odlupane i obrobione kamienie, modlili się, ażeby jak najwięcej było w kopalni przestępców, podczas gdy dostawcy żywności leżeli na brzuchach wzdychając, ażeby pomór tępił robotników i umożliwił dostawcom większe zyski.